jak święty Antoni na pustyni Biblię czytał. Popatrzmy, co starzec robił na pustyni. Zdecydowanie nie narzekał na brak zajęć, ale zacznijmy po kolei. W tym szkicu spróbuję przedstawić, jaka była rola Biblii w życiu starca i jego naśladowców. Podjął on decyzję o wyjściu na pustynię pod wpływem słów Ewangelii świętego Mateusza, które usłyszał w kościele. Atanazy, który opisuje tę scenę w żywocie, chce dać wyraźnie do zrozumienia, że Słowo Boże jest dla jego bohatera najważniejsze i to właśnie jemu chce być posłuszny przez całe życie. Biblia jest dla niego źródłem inspiracji do modlitwy. Raz po raz widzimy, jak w krytycznych sytuacjach Antoni śpiewa psalmy i w ten sposób pokonuje szatana. Nie można sobie po prostu wyobrazić tego mnicha bez Pisma Świętego. Mimo to można zaobserwować u niego pewną ambiwalencję. Z jednej strony podkreśla z naciskiem i wiele razy, że Biblia musi stać na pierwszym miejscu. Do jednego z braci mówi, że każda wypowiedź, którą ten będzie chciał sformułować, musi być oparta na Piśmie Świętym. Innym razem radzi, aby z życia Jana Chrzciciela inny mnich uczynił źródło inspiracji dla własnego życia na pustyni. Taka praktyka zakładała solidną znajomość Biblii i jej codzienną lekturę, nie tylko w ramach celebracji liturgicznej. Z drugiej strony w Biblii jest coś, co nakazuje Antoniemu nauczyć się najgłębszego szacunku wobec jej tajemnic. Pewnego razu pytał braci o znaczenie jakiegoś biblijnego zdania i każdy mówił tak jak umiał, a starzec odpowiadał każdemu: nie trafiłeś. Na samym zaś końcu zwrócił się do Abba Józefa: a ty co myślisz o tym zdaniu? On odrzekł: nie wiem. A na to Abba Antoni: otóż właśnie Abba Józef znalazł drogę, bo powiedział: nie wiem. Biblia nie jest księgą, którą można traktować jak coś dobrze już znanego. Jest pełna tajemnic, a droga do ich poznania zaczyna się od pokornego stwierdzenia własnej niewiedzy. Musimy pamiętać także o formie, jaką w owym czasie najczęściej miały książki. Nie drukowano ich na papierze, a przepisywano na grubszym od niego papirusie. Przypominały dzisiejsze zeszyty i liczyły kilkanaście stron. Z tego powodu bracia najczęściej miewali tylko wybrane księgi biblijne do swej dyspozycji. Prym wiodły Księga Psalmów, Ewangelie i Księgi Mądrościowe Przysłów i Koheleta. Co zresztą? Tej mnisi zwykle uczyli się na pamięć. Atanazy podkreśla, że Antoniemu po jakimś czasie pamięć służyła za książki. Kontekst niedwuznacznie wskazuje na pamięciowe opanowanie Pisma Świętego. W kulturze owego czasu nauczenie się na pamięć tak długich tekstów nie było czymś niespotykanym, co oczywiście nie sugeruje, że nie wymagało wysiłku. Mnisi memoryzowali Biblię. Uczyli się jej w całości lub jedynie wybranych ksiąg. Jeden z tekstów z IV wieku sugeruje, że brata, który nie chciałby opanować na pamięć Nowego Testamentu i psalmów, trzeba usunąć z klasztoru. Pewien zasób opanowanego pamięciowo tekstu Biblii był potrzebny braciom do modlitwy, która często polegała na recytacji jej długich fragmentów, czy to podczas pracy, podróży, czy czasu przeznaczonego jedynie na modlitwę. Współczesna praktyka recytacji, na przykład Zdrowaś Maryjo, nie jest metodą modlitwy bardzo odmienną od tych, które praktykowali bracia na pustyni. We wszystkich przypadkach mamy do czynienia z głośną recytacją tekstu Pisma Świętego. Czym zatem jest Biblia na pustyni? Czemu mnisi ją czytają? Jest dla nich modlitewnikiem, podręcznikiem życia duchowego, opowieścią o dziejach ich duszy. Bez niej mnichów wyobrazić się po prostu nie da. Kto świętemu Antoniemu podłożył świnie? Czyli kilka słów o raju. Ojcowie Kościoła, a Antoni wraz z nimi, rozumieli stan Adama przed upadkiem jako stan nieustannej modlitwy, czyli intymnego dialogu z Panem Bogiem. Byli przekonani, że dzięki Bożej pomocy, żyjąc wytrwale w ascezie na pustyni, ostatecznie osiągną ten stan. Czy to nie jest zbyt śmiałe lub zuchwałe pragnienie? Ojcowie, przeżywający z całą powagą moc sakramentów, siłę wypływającą z męki pańskiej, kontemplujący miłość Syna Bożego do rodzaju ludzkiego, byliby tym pytaniem zdumieni. To nie jest nasze pragnienie. To sam Bóg nas do tej bliskości wzywa i dlatego posłał na świat swego Syna. Człowiek może jedynie próbować odpowiedzieć na ten Boży plan. Tak właśnie uczynił Antoni. Jak jednak wyrazić tę bliskość z Bogiem? Jaki zastosować obraz, żeby pokazać powrót do stanu rajskiego? Genialnie rozwiązał to święty Atanazy, przekazując następującą historię. Antoni poprosił przejeżdżających, aby mu przywieźli motykę, siekierę i trochę ziarna. Gdy to otrzymał, obszedł najpierw górę, a znalazłszy niewielki odpowiedni kawałek, uprawiał go i, ponieważ miał wodę, zasiał ziarno. W ten sposób, pracując przez okrągły rok, miał chleb i cieszył się, że dla nikogo nie jest ciężarem, ale we wszystkim sam daje sobie radę. A potem, z uwagi na tych, którzy do niego przyjeżdżali, uprawiał też trochę jarzyn, aby mieli choć niewielkie pokrzepienie w trudach tej drogi. Na początku dzikie zwierzęta, które żyły na tej pustyni, idąc do wodopoju, często niszczyły mu zasiew i uprawę. On więc, chwyciwszy łagodnie jedno ze zwierząt, powiedział do wszystkich: dlaczego mi szkodzicie, skoro ja wam nie szkodzę? Odejdźcie i w imię Pana nie zbliżajcie się tutaj. I od tego czasu, jakby przestraszone tym nakazem, nie zbliżały się już do tego miejsca. On zaś żył sam na tej pustyni, oddając się modlitwie i ascezie. Antoni mieszkał już wtedy nad brzegiem Morza Czerwonego, dokąd uciekł przed nękającymi go ciekawskimi. Atanazy kreśli w krótkich słowach obraz rekonstrukcji ogrodu rajskiego. Pustelnik sadzi, niczym Adam, rośliny i troszczy się o nie, aby mieć co jeść i żeby móc wyżywić odwiedzających go braci. Gdy zwierzęta niszczą jego uprawy, on nakazuje im posłuszeństwo i łagodnie nakłania do poszanowania jego pracy. Zwierzaki wykonują jego polecenie, jak gdyby pochodziło od samego Pana Boga. Antoni dzięki swej modlitwie, umocniony Bożą łaską, odzyskał utraconą więź ze Stwórcą, znów stał się jak Adam w Edenie. Ten motyw podejmą potem niezliczeni biografowie świętych, że przypomnę tutaj tylko żywot świętego Franciszka i jego niesamowitą więź ze światem przyrody. A świnia? Na wielu obrazach widzimy zatopionego w modlitwie Antoniego, a u jego stóp spokojnie spoczywa świnia. Niektórzy mówią, że to symbol pokonania przez niego demona. Świnia to zwierzę nieczyste. Inni w posłuszeństwie zwierzęcia widzą symbol powrotu starca do utraconego raju. Niejako synteza historii, którą właśnie przeczytaliśmy. Jakkolwiek by interpretować ten szczegół ikonograficzny, świnia istotnie wygląda mniej szlachetnie niż lew świętego Hieronima, w każdym razie warto pomyśleć o odzyskanej przez pustelnika więzi z Bogiem, światem stworzonym i samym sobą.